Dostałem słowo z listu do Kolosan, 3 rozdział. Zacząłem czytać i mówię, o Panie, czemu teologia taka? To nie moja bajka w ogóle. A Duch Święty mówi, czytaj dalej, czytaj. No, posłuchajcie sami. 1:4 przeczytam. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Halleluja, co? I jak? Wszystko jasne? No tak, w końcu. Co my tu miejsce mamy grzać na tym świecie? Nasze miejsce jest tam. Szykujmy się do tego, co w górze. Skoro Pan Jezus jeszcze nie przyszedł, to my się szykujmy do Niego. Tak? A może nie o to chodzi Pawłowi? W końcu to Paweł, pełen namaszczenia, Ducha Świętego, darów Ducha, może to ma nas wzywać do niezwykłych przeżyć duchowych, tak? Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. Dążcie do tego, co w górze. Jak ktoś zna Biblię, czyta Biblię, to można sobie przypomnieć inne miejsce, gdzie Paweł pisze o swoich przeżyciach duchowych. I pisze o tym w 2 Liście do Koryntian 12:2. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. A w 4 wersecie mówi, został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. I dalej pisze o tym, że on się tym chlubi. Nie chce się chlubić swoimi dziełami, czymkolwiek tam, co robi na ziemi. To, co tu się dzieje, tym się nie chlubi. Tym się chlubi, tymi przeżyciami, tą wizją, objawieniem, które miał. Czy o takie dążenie do tego, co w górze chodzi może? Skoro nie możemy być zabrani do Pana zaraz, to idźmy tam w duchu, w objawieniach, w mocy Ducha Świętego. A co, jeżeli ktoś nie ma takich przeżyć duchowych jak Paweł? Czy jego chrześcijaństwo będzie niepełne, niepełnowartościowe? Czy może powinien czuć się winny, mały, co ja tu robię w tym kościele, tu wszyscy mają takie przeżycia, a ja tak tylko, wiecie, pracuję codziennie, modlę się, zrobię swoje, oddam co mogę każdemu, kogo kocham, no i nic takiego nie przeżywam. Ale jak powiedziałem na początku, czytaj dalej, mówi Duch Święty, czytaj dalej. I wystarczy czytać dalej i czytać ze zrozumieniem, żeby się przekonać, o co chodzi. Bo Paweł po tak trudno i wzniośle brzmiącym zagajeniu tłumaczy Kolosanom prostymi słowami. Co miał na myśli i w czym się wyraża dążenie do tego, co w górze. Odrzućcie gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. To 8 wiersz. Wyczyście swój język. Niech wasza mowa nie będzie mową nienawiści, dzisiaj się mówi. Nie okłamujcie się nawzajem. 9 wiersz. Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. To 12 wiersz. O takich rzeczach Paweł pisze. Dążcie do tego, co w górze. Znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. 13 wiersz. 14. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A jeszcze kawałek dalej mówi, a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy. To 16 wiersz. I bądźcie wdzięczni. Czy to już... To już nie brzmi jak trudna teologia, nie? Rozumiemy, o co chodzi. Bądźcie wdzięczni. Wdzięczcie sobie nawzajem za takie serce, o którym tu Paweł mówi, za to, że okazujemy sobie takie serce, że przystępujemy do siebie nawzajem z taką miłością, o której opowiada Paweł. Czemu nie? Bądźmy wdzięczni za to. Ale w następnym wierszu Paweł też precyzuje, że my mamy być wdzięczni Bogu. śpiewając Mu w sercach pieśni chwały, hymny. 17 wiersz mówi: i wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Uff. I ucieszyłem się, że rozumiem, że nie muszę dzielić włosa na czworo i szukać, co tam na główce od szpilki jeszcze się mieści. I pomijając pewne szczegółowe instrukcje, które idą dalej, jak połączyć to przesłanie z aktualnymi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi, jakbyśmy dziś powiedzieli, z instrukcjami dla niewolników i panów, jak się mają zachować w tej niełatwej relacji, żeby zachować to słowo. Instrukcjami dla mężów i żon, pamiętacie? Tam jest dla rodziców i dla dzieci. Paweł podsumowuje to w 23 wierszu, tym słynnym i znanym chyba przez każdego człowieka w Kościele zdaniem: cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Stare przymierze miało na początku dwie kamienne tablice. Z czasem setki przepisów prawa zapisane w dziesiątkach zwojów. Z czasem wyodrębnili się specjaliści od tego prawa, którzy je znali, którzy potrafili je interpretować, stosować. Potem wśród tych specjalistów wyodrębniły się stronnictwa, które miały różne zdanie na różne szczegółowe tematy, jak na przykład znane z Ewangelii przez nas stronnictwo saduceuszów i faryzeuszów. Nigdy nie doszli do porozumienia, nigdy. Jakie to prawo Boże jest trudne, jakie jest skomplikowane. Zaczynasz czytać taki list do Kolosan i łapiesz się za włosy, jak to jest. A potem Duch Święty mówi: spokojnie, poczytaj dalej, wczuj się w moje serce i patrzysz, że to, co mówi Bóg, jest proste. I tak samo było wtedy. Do tych faryzeuszy i saduceuszy i wszystkich uczonych w Piśmie przychodzi Mesjasz i głosi taką Ewangelię, że każdy prosty człowiek może ją zrozumieć i przyjąć. Ewangelię miłości. I okazuje się, że w Nowym Przymierzu ci wszyscy specjaliści i ich frakcje przestają być potrzebni. A może nawet są zbędni i bardziej przeszkadzają niż pomagają, żeby osiągnąć to, do czego powołuje nas Bóg. Bo skupieni są na czym innym. Mało tego, chyba okazuje się, że oni być może byli w ogóle niepotrzebni od początku. Bo chodzenie z Bogiem nie wymagało wykształcenia teologicznego i takiego filozoficznego zacięcia umysłu w czasie Henocha, o którym wiemy, że chodził z Bogiem i zabrał go Bóg. W czasie Abrahama, Izaaka, Jakuba. Oni nie mieli swoich nauczycieli prawa, uczonych, którzy się spierali i nigdy nie doszli do tego, który ma rację. A przecież ani Bóg się nie zmienił, ten sam i taki sam, jak był na początku i teraz i na wieki. Ani Boże prawo się nie zmieniło tak naprawdę, bo Bóg się nie zmienił. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi 5:17: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Też się nie zmieniło. Z przyjściem Jezusa Bóg się nie zmienił. I z przyjściem Jezusa Boże prawo się nie zmieniło. Co się więc zmieniło? Zrozumienie się zmieniło? Coś się odkryło. Powinny opaść nie tylko zasłona przybytku, ale zasłony z naszych oczu na to, że Bóg nie jest dla człowieka, który chce przystąpić do Boga, Bóg nie jest skomplikowany i niezrozumiały. W całej swojej złożoności Bóg chce, żebyś go zrozumiał. Nie chce być dla ciebie profesorem filozofii. Po prostu masz zobaczyć Boże serce w Jego słowie, w Jego działaniu i okazuje się, że nie potrzeba więcej. I Pan Jezus mówi: takie było prawo od początku, ja nie przyszedłem zmienić tego prawa, ale zobaczcie, teraz będziemy je wypełniać. I pewnego razu jeden z uczonych w prawie, z tych specjalistów, ze współczesnych Jezusowi teologów, czytamy Mateusza 22:35, zapytał, wystawiając go na próbę. Ciekawa sytuacja. Człowiek, który się zna na Bogu. Tak? On zna pisma, zna prawo, uważa się za specjalistę od Bożego prawa. Wydaje mu się, że on wie więcej i lepiej. I on przychodzi do Jezusa, do Bożego Syna, do Bożego Mesjasza, do tego, który jest pełen Ducha Bożego, do tego, którego my dziś uważamy za Boga w Trójcy z Ojcem. Rozmawia z Jezusem, ale nie po to, żeby się dowiedzieć, tylko po to, żeby go zagiąć. Po to, żeby go przyłapać. Po to, żeby mu zadać kłam. Tragedia. No i pyta go: nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? A Jezus mu odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. A potem powiedział coś jeszcze, dodał coś, czego sądzę, że tamten nie chciał nigdy usłyszeć. Bo mówi, na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. To wszystko, cała ta wiedza, którą on się szczyci, którą zdobywał latami, to się na dwóch przykazaniach opiera. Bo Bóg, który jest miłością, był miłością od początku. I kiedy dawał Izraelowi prawo, był miłością. I Boże prawo jest prawem miłości. A co ludzie zrobili z tego prawa? Młot na wroga. Możemy tego prawa nie znać, możemy tego prawa nie rozumieć, ale jeżeli mamy miłość w sercu, to będziemy to prawo wypełniać, bo to jest prawo miłości. I Paweł pisze w swoich listach o ludziach z obcych ludów, którzy nie mieli możliwości Boga poznać i mówi, że oni w sposób naturalny Boże prawo wypełniali. Naturalny. Oczywiście może być odwrotnie, że ci, którzy znają dobrze prawo, i na podstawie tego prawa różne wnioski wyciągają i osądzają i potępiają i oskarżają i kamieniowali przecież. Ale ich serca były puste, nie było tam miłości i rozminęli się całkowicie z duchem Bożego prawa. I Pan Jezus powiedział o nich jak? Groby pobielane. Groby pobielane. Więc co jest ważniejsze? O co chodzi? O to, co jest pierwsze, najważniejsze, na czym opiera się całe prawo? Czy o to, żeby być tak bardzo mądrym i wykształconym i wszystko to wiedzieć? W księdze Jeremiasza w 31 rozdziale Bóg zapowiada nowe przymierze ze swoim ludem i opisuje je tak. Umieszczę swoje prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Nie będą musieli się wzajemnie pouczać. Dla człowieka, który ma miłość w sercu, to prawo oparte na miłości jest prawem naturalnym. Jego wypełnianie nie polega na tym, że trzeba zęby zacisnąć i jakoś sobie z tym poradzić, żeby tamtemu... Tak? Nie musisz z tym walczyć. Nie musisz. Bo kierujesz się codziennie miłością, jeśli masz ją w sercu i w ten sposób wypełniasz Boże prawo, które jest prawem miłości. Odrzućcie gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę ust waszych, pisze Paweł, jak czytaliśmy Kolosan 3:8. Ale jeśli kogoś kochasz, to nie musisz się szczególnie starać, żeby mu nie przyłożyć, tak? Słowem, bo nie będziesz go znieważać. Nie będziesz mu ubliżać, nie będziesz mu złorzeczyć, nie będziesz go obgadywać i mówić wszystko, co złe na niego, albo nie będziesz go oszukiwać, bo jesteś po jego stronie, bo go kochasz. Nie jesteś przeciwko niemu, jesteś za nim. To nie masz problemu z tym, żeby mu nie dołożyć, tak? Bo cię język świerzbi. Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, czytamy dalej, 12, 13 wiersz. u Pawła. Ale kiedy kogoś kochasz, to nie masz problemu, żeby okazać komuś te trochę cierpliwości, żeby mu wybaczyć, żeby świadczyć dobro. Nie masz problemu, żeby pomóc człowiekowi, którego kochasz. Mamy problem? Nie. Chcemy, żeby to się dobrze skończyło. Człowiek, którego kocham, ma problem. Trzeba mu pomóc, tak? Sam mu pomożesz, jeszcze innych zawołasz. Ty potrafisz to zrobić. Słuchaj, bo tu mój kochany tak i tak. Bierzecie swoich kochanych i gonicie do, nie wiem, do lekarza, do kogoś, do prawnika. Tu musisz mu pomóc, bo taki problem jest. Zobacz, jak on się czuje. W sposób naturalny nam to przychodzi, kiedy kochamy. Na to wszystko zaś przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości, mówi Paweł. I o to właśnie chodzi. Kiedy kochamy, nie mamy problemu, żeby być łagodni, dobrzy, cierpliwi. Dążyć do tego, co w górze, to kochać i kierować się tą miłością. Tak rozumiem. Trzeci rozdział listu do Kolosan. Kochaj. I niech to będzie widać. Tak? I nie kochaj tylko tam wybranego, kogo pokochasz. Bo jak mówi Pan Jezus, czyż i grzesznicy tego nie czynią? Nie pomagają swoim, których kochają? A nie nienawidzą tych, którzy im podpadli i by ich... Dążyć do tego, co w górze. Wobec miłość do Boga i miłość do człowieka. A przeżycia duchowe, jasne, są pomocne. Pomagają budować wiarę. Pomagają umacniać miłość. Ale jej nie zastąpią. A dary duchowe super potrzebne są, zwłaszcza w Kościele. Ale sam Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, że są niczym bez miłości. Te dary bez miłości są niczym. Są jak piękna obudowa, a w środku nic nie ma. I jak się przekonałem nieraz, jak braknie miłości, to i dary się skończą. I Paweł zresztą o tym pisze, że dary się skończą. Są, nie ma. Może tak być. To w końcu dar. To Duch Święty daje jak chce, wie jak chce. Nie to stanowi o naszej przynależności do Pana, o naszym chodzeniu Jego drogami. Ale miłość. Ewangelia jest prosta. To Ewangelia miłości. Nawet jak otwieramy i nam się wydaje, o rany, ale teologia. Jak to zrobić? Czy już mamy, czy może zgromadzimy się, jak ci tam niektórzy poczytali takie słowo i szli na jakąś górę i czekali, że teraz przyjdzie Pan. I czekali, czekali, noc przyszła, jedzenie się skończyło, w końcu się rozeszli i znowu nie przyszedł, tak? A mieli nadzieję, że to już. Przecież tu jest tak napisane. Oczekujcie tego, co w górze. Oczekiwaliśmy 3 dni, nie przyszedł. A Paweł mówi, tak, kochajcie i zobaczycie, jak to się dzieje w waszym życiu. Nie trzeba iść na górę i czekać w chłodzie i ogłodzie. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Masz miłość, masz Boga. A naszą rzeczą jest tak właśnie przyjąć tą prostą Ewangelię miłości, jak ją Jezus przekazuje i tak ją stosować i tak według niej żyć, nie komplikując, nie dokładając, nie wykrzywiając tego, co proste, według swojej miary, bo jesteśmy tylko ludźmi i mamy taką tendencję, tak? Bądźcie pełni wszelkiej prostoty, pisze Paweł, 2 Koryntian 9:11. Myślimy sobie, proszę bardzo, nie? Chcemy, to przecież łatwiej być pełnym prostoty, niż coś kombinować. Amen, mówimy. To dlaczego za chwilę 11:3 mówi Paweł, obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości. Więc jednak mamy problem. Mamy problem. Ta prostota jest taka nęcąca i atrakcyjna przez chwilę dla nas. Bo zaraz coś się dzieje. Na przykład tutaj mówi Paweł o tym, że jak miałyby być odwiedzione umysły nasze od prostoty? Przez głoszenie innej Ewangelii. Ktoś przychodzi i zaczyna mącić, tak? Ale to nie jest takie proste. Ale nie ma innej Ewangelii niż ta, którą głosił Chrystus, a ta, którą głosił Chrystus, jest prosta. To Ewangelia miłości. Miłości, którą okazał nam Bóg w Jezusie Chrystusie i której oczekuje od nas. Sam Pan Jezus odniósł się dwa razy do tego komplikowania, tego, co w zamyśle proste. Ewangelia Mateusza i Łukasza pisze o tym, ja przeczytam z Łukasza 10:21, jak mówi tak. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tylko czy rzeczywiście to Bóg zakrywa przed mądrymi i roztropnymi te rzeczy, czy też mądrzy i roztropni muszą wszystko skomplikować po swojemu? Bo to nie może być takie proste. A w Ewangelii Łukasza 18:17 mówi Jezus, zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. A do tych, którzy by mieli z tym problem, bo przecież czemu mamy nie mieć z tym problemu? Jak mogę się stać jak dziecko, jak mam 50 lat? Tak? To mówi Mateusza 18:3, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci. O. Nie jestem usprawiedliwiony, bo mam już dużo lat i nie mogę być jak dziecko. Bo Pan Jezus mówi, musisz się odmienić i stać się jak dziecko. Bo jak nie, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czy jesteśmy w stanie przyjąć Ewangelię miłości w prostocie i szczerości serca, tak jak ona jest przekazana i tak jak powinna być przyjmowana? Wydaje się nam, że tak na początek, że to jest takie super. A w praktyce okazuje się, że jak jest tak, to za chwilę jest tak, ale... że to jest takie proste, że aż trudne. Że, dlaczego trudne? Bo jest takie proste, że niewyobrażalne. Że nie widzimy tego w swoim życiu. I zaraz musimy coś tak zamotać, tak zagmatwać, żeby dopasować do sytuacji, do doświadczenia, do wiedzy, do tego, co ktoś mówi, do naszych wątpliwości typu, bo przecież, do naszych słabości, do problemów, które przeżywamy, to wszystko musi być, wiecie, uwzględnione w teorii, nie? A wystarczyło po prostu przyjąć tę miłość i tę łaskę i pozwolić, żeby ona wykonała tę pracę i nas uwolniła z tych więzów, którymi my chcemy tę miłość i tą prostą Ewangelię opleść, żeby przystawała do naszego starego życia. Nie, trzeba wpuścić tę łaskę do życia i zobaczysz, jak więzy, jak przecięte spadają. I wtedy to się staje proste i zrozumiałe. Jak to się stanie? Bo dopóki to się nie stanie, to jest tyle tych sznurków w naszej głowie, w naszych emocjach, że to jest zbyt trudne, że to tak nie działa, że to łatwo powiedzieć. Ale jak więzy opadną, to zostaje tylko radość i człowiek mówi, jak ja mogłem tak żyć całe życie? Dziwimy się, tak? Nie możemy się sobie nadziwić. Jak mogłem tak traktować sam siebie i swoje życie? Jak mogłem tak traktować innych? To jest niepojęte. Dziękuję Ci, Panie, że mam to z głowy. A przecież robiłem to tyle lat. I to było wtedy, tamto było oczywiste. Co dzisiaj jest, staje się takie odległe i jak z innej planety. Ale przecież tak było. Tak było. I czytamy na nagrobkach inskrypcje. Potem śpieszcie się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą, tak? A ja bym jeszcze dodał, śpieszcie się kochać ludzi. Tak szybko odchodzicie. Nie zdążycie okazać tej miłości. A potem Pan Jezus robi coś takiego i mówimy, jak mogłem zmarnować tyle lat? Ale trzeba to wpuścić, tak? W tej prostocie, jakie to jest proste. Na łodzi było 12 apostołów i 11 z nich do głowy nawet nie przyszło, że można wyjść i pójść po wodzie tak jak Jezus. Nie przyszło im to do głowy, bo to było niemożliwe. Ale skoro to jest i było niemożliwe, to dlaczego Piotr poszedł? Bo jemu to przyszło do głowy, że skoro Jezus idzie, to widocznie można chodzić. I co zrobił? Na słowo Jezusa wyszedł. Nic więcej nie było trzeba. Jakbyśmy spytali, jak to się stało, że Piotr poszedł po wodzie, to odpowiedź jest prosta, bo Jezus mu powiedział i Piotr to zrobił. Tak to działa. Proste? Ale dla tych 11 to było zbyt skomplikowane. Tak proste, że niemożliwe. I o tym właśnie mówię. mówiąc o prostocie Ewangelii miłości. Taki właśnie mamy problem, jak tych 11 z wyjściem na wodę. Słowo Boże mówi, że Ewangelia jest prosta i tak należy ją przyjąć. Ale my po prostu nie widzimy, nie wyobrażamy sobie skutków tej Ewangelii w swoim życiu. Widzimy, że nasze życie jest inne i że to tak nie działa. I ponieważ nie potrafimy sobie wyobrazić, że może być tak diametralnie inaczej i to tak łatwo, dlatego tego nie wpuszczamy, bo to nie istnieje. Ale Słowo Boże mówi, to istnieje. A świadectwa wielu ludzi, którzy to przeżyli, mówią, tak, to istnieje. Nie wiem, jak to się stało, to tylko łaska, to tylko Bóg, to tylko miłość, ale to zadziałało. Halleluja. Kocham Cię, bracie. Weź mnie już, nie ściskaj. Ale ja nie mogę wytrzymać. Co się jemu stało? Coś mu się stało. Coś pozwolił komuś, żeby wszedł do jego życia, do jego serca i zajął to puste miejsce, które dopóki jest puste, to cała fasada będzie grobem pobielanym. A kto nie jest w stanie tego prostego słowa przyjąć i powiedzieć, dobrze, biorę to. Nie wiem, jak to się stanie, ale skoro ty tak mówisz, to ja to biorę. Kto nie jest w stanie, to staje jak ci uczniowie w Ewangelii Jana 6:60, którzy mówią, trudna to mowa, któż może ją zrozumieć, któż może ją przyjąć. I ludzie, którzy znali Jezusa od długiego czasu, którzy go słuchali, którzy z Nim chodzili, którzy widzieli, jak to się realizuje w Jego życiu, którzy widzieli Jego współczucie, Jego miłość, jak On uzdrawiał, to nie dlatego, żeby się pokazać jak Szymon Mak. On się litował nad tymi ludźmi, nad tymi, których wskrzesił. On zapłakał nad Łazarzem. I czytamy, że się zlitował nad wdową z Nain, bo nieśli na narach jej syna. Ona była wdową samotną, miała tylko jednego syna. Wiecie, co to znaczyło w tamtych czasach dla kobiety starszej? Koniec. Koniec. Tragedia. Ubóstwo, śmierć z nędzy. Nie mówiąc o tym, że straciła syna. Jezus się litował. Jezus płakał nad nimi. Jezus płakał nad mieszkańcami Jerozolimy. Oni to widzieli i oni mówią, trudna to mowa. Trudna to mowa. Zbyt trudna. Żebyśmy my nie byli tak zamknięci na prostą mowę, że aż będzie dla nas za trudna. Na przykład, miłujcie nieprzyjaciół swoich, mówi Pan Jezus. A my na to, ale Panie, nie znasz Kowalskiego, nie? No i właśnie tak to działa. A przecież, jeżeli uznamy to za możliwe, bo Bóg tak powiedział i powiemy, tak Panie, ale pomóż mi, bo z Kowalskim to mam problem, pomóż mi, nie? To się przekonamy, że to nie jest problem dla Niego, co jest problemem dla mnie. I tak samo jest z Bożą miłością. Dopóki nie powiemy Bogu tak, dopóki nie poddamy się tej miłości w taki sposób prosty, to nie zrozumiemy też i nie przekonamy się, jak ona działa. A jak się przekonamy, to dotrze do nas dopiero, jakie to jest proste. Ale trzeba mu oddać to serce do dyspozycji, żeby on mógł tam zarządzać. Słowo Boże mówi, że Jego miłość wylewa się w naszych sercach, ale nie na siłę. Nie na siłę. Ale ta miłość, kiedy wylewa się w naszych sercach, ona zmienia nasze emocje, zmienia nasze myśli, zmienia nasze relacje. Ona zmienia nasze życie. I nic już nie jest takie, jak było dzięki Bożej miłości. Nie dlatego, że myśmy się stali nagle tacy świetni, ale dzięki Bożej miłości. Ja wiem, że to nie jest racjonalne, co ja mówię, bo to jest cud. Ale to tak działa. A my mamy wtedy już tylko co zrobić? Zmienić stare nawyki. Przez wypracowanie nowych. To trzeba zrobić, żeby nas nie ciągnęły stare sprawy. Ale Słowo Boże też nas zachęca do tego. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, pisze Paweł do Rzymian. Albo do Koryntian. Poddajemy umysł w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest to, co jest po naszej stronie. Umysł. To jest po naszej stronie. Ale jak pozwolimy, żeby Boża miłość działała w naszych sercach, to ona działa. I w ten właśnie sposób Boże prawo zostaje wypisane w naszych sercach, jak to zapowiadał prorok Jeremiasz. Paweł daje taki przykład jeszcze na sobie, do którego się odniosę. Kiedy pisze do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. W trzeci do piątego mówi: proszę teraz, abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki, a także zajmowania się baśniami, genealogami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu, zgodnie z wiarą. Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Więc nie dysputy, tak, teologiczne, ale miłość, to jest cel. Zabraniaj tym gadułom, bo chybiają celu. Chybiają. I właśnie dalej jest smutna diagnoza tego, co się dzieje, no powiedzmy w tamtym kościele, nie w naszym, ani w żadnym, nie? Tylko u Tymoteusza. Ludzie, którzy zboczyli od tego celu, który tu Paweł nazywa po prostu celem nakazu jest miłość płynąca z czystego serca. Ludzie, którzy zboczyli od tego celu, zajęli się czczą gadaniną, jak to mówi Paweł, chcąc uchodzić za uczonych w prawie, pisze, i zaczęli tym prawem żonglować, posługiwać się, oceniać, musztrować innych, tak? Prawo. I taka prawidłowość jest zdiagnozowana przez Pawła, że im mniej miłości w sercu, tym więcej prawa na ustach. Tym więcej pouczania, tym więcej oceniania. A przecież prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla bezbożnych grzeszników, mówi 9:10 i tam wymienia te grzechy. To na nich jest prawo, a nie żebyście między sobą się układali prawem i teologią. Miejcie miłość, nie będziecie musieli się wersetami smagać. Paweł wie, co mówi, bo sam był, jak też wyznaje w tym rozdziale, bluźniercą, prześladowcą, oszczercą. Paweł wie, kim był i wie, w jakiej sytuacji spotkał go Jezus i wie, jak Jezus zdobył jego serce i jego życie. Nie poprzez osądzenie jego licznych grzechów. Jezus to zostawił sumieniu Pawła. Nie czytamy nigdy, żeby Pan Jezus zrobił przesłuchanie Pawłowi, rozliczył go, zostawił to jego sumieniu. Paweł sam się rozliczał ze swoimi grzechami. Po tym, jak spotkał Jezusa, po tym, jak Jezus okazał mu łaskę. Jezus okazał mu, objawił mu się i okazał mu łaskę bez wypominania. Czy to jest dla nas wiarygodne? Znowu coś trudnego. Jak można tak bez wypominania komuś łaskę okazać, takiemu niedobremu jak Paweł, bluźniercy, mordercy? Tak? Ale Jezus to zrobił. I Paweł pisze w 16 wierszu tego rozdziału: lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą. On to przeżył i czyli ma prawo się tym podzielić i nas ze swojego życia czegoś nauczyć. Pan Jezus daje nam przykład wielkoduszności. Nam, każdemu z nas w naszym życiu, Jezus dał już przykład wielkoduszności i ciągle daje. Okazał nam i okazuje miłość, łaskę, miłosierdzie. I tego samego oczekuje od nas. Dlatego jest napisane, że daje nam przykład, bo tego oczekuje od nas. Po co inaczej przykład? Okazywania miłości pomimo naszych niedoskonałości. Okazywania miłości pomimo tego, że sami jesteśmy niedoskonali i pomimo tego, że ci, których mamy kochać, są niedoskonali, tak samo jak i my. Może jedni bardziej, może drudzy mniej, ale generalnie podobnie. Bo Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Dlaczego? Żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To mówi Słowo Boże. To Ewangelia Jana 3:16. Znamy to słowo doskonale. I musimy pamiętać, że to ciebie i mnie Bóg tak ukochał, że dał swojego Syna. I to od ciebie i ode mnie Bóg oczekuje tej miłości, jakiej przykład dał Jego Syn. Od ciebie i ode mnie Bóg oczekuje tej wielkoduszności. I To jest nasza decyzja, czy jesteśmy w stanie dzisiaj po prostu powiedzieć Bogu tak. Panie, okazałeś mi taką miłość. Nie mogę nic innego zrobić, tylko otworzyć moje serce. Jak to dzisiaj śpiewaliśmy? Nasze serca otwarte. Czy nasze serca są otwarte? Jak będą otwarte, to On tam zrobi huragan miłości. I okaże się, że to takie proste, co było takie trudne. I że to działa, chociaż to niewyobrażalne. Ale decyzja jest nasza. Czy chcemy się poddać Bożej miłości? Czy chcemy przyjąć Jego łaskę? Może jest ktoś, kto jeszcze nie poznał nigdy. Może jest ktoś, kto dla kogo to jest teoria. Wychodzi z jakiegoś spotkania czy z nabożeństwa, na które trafił i myśli o tym, o ci ludzie to tutaj tak się kochają, oni Słowo Boże znają, a ja to takim grzesznikiem jestem. I sobie przypomina, co jeszcze mnie obciąża. To cię jeszcze obciąża, bo jeszcze nie pozwoliłeś Jezusowi, żeby cię oczyścił. Dlatego to cię jeszcze obciąża. Bóg nie chce, żebyś to nosił. Bóg nie chce, żebyś tak żył, żebyś żył w potępieniu, w samopotępieniu, żebyś codziennie zmagał się ze swoim sumieniem, wiedząc, że twoje grzechy nieprzebaczone, bo On już zapłacił cenę. To dzisiaj przyjmij tą Jego miłość, tą Jego łaskę, tą Jego wielkoduszność. Będziemy się modlić. Kiedy będziemy się modlić, jeżeli jest ktoś taki, kto jeszcze tej Bożej miłości i łaski nie przeżył i nie wie, o czym mówię, to będziemy się o Ciebie modlić. Jest ktoś taki? Czy ktoś potrzebuje takiej modlitwy dzisiaj? Gdyby ktoś się namyślił, że tak, to niech potem pomacha albo podejdzie. A my wszyscy módlmy się o to, żeby Boża miłość była wylana w naszych sercach według Bożej obietnicy i żebyśmy to potrafili przyjąć z taką prostotą, z jaką Bóg to daje, nie komplikując, nie dokładając, nie obudowując to wszystkimi swoimi uwarunkowaniami, wykorzystując całe prawo i proroków, jakie są zapisane po to, żeby coś uzasadnić, kiedy to jest tak naprawdę takie proste. Możemy? Powstańmy i módlmy się. Panie nasz, Boże nasz, cudowny i dobry Ojcze, okazałeś nam tyle miłości, okazujesz nam łaskę każdego dnia. Wydobyłeś nas, wyrwałeś nas, Panie, z czarnej dziury, wybaczyłeś nasze grzechy, pozwoliłeś, żeby Twój Syn zapłacił cenę za mój grzech, żeby stało się zadość Twojej sprawiedliwości, Twój Syn przelał krew za moje grzechy. Panie, dziękuję Ci i uwielbiam Ciebie. Panie, nie chcę tego nigdy zlekceważyć. Panie, dziękuję Ci i przyjmuję Twoją miłość, Twoją bezwarunkową, cudowną miłość. Dziękuję Ci, Panie. Jesteś tak wielkoduszny i dobry. Okazujesz mi codziennie Twoją łaskę. Ja codziennie chcę Ci dziękować. Codziennie chcę być Tobie wdzięczny. Codziennie, Panie, chcę poszerzać moje serce dla Ciebie, żebyś mógł w nim działać, żeby Twoja miłość je wypełniała i żebym ja mógł oddawać Twoją miłość. Żeby Twoja miłość wykonała tę pracę, żeby Twoje prawo było zapisane w moim sercu, żeby to nie była orka po ugorze. Jak mam wykonać Twoje prawo, Panie, to jest takie trudne, ale Twoja miłość tego dokonuje, Panie. Więc ja oddaję moje serce Tobie i proszę, niech Twoja miłość działa w nim. I Panie, chcę brać przykład. Oto teraz biorę przykład. Naucz mnie, Panie, okazywać miłość, nawet temu przysłowiowemu Kowalskiemu. Naucz mnie, Panie, wybaczyć raz na zawsze. Naucz mnie, Panie, pokaż mi i pomóż mi być tak wielkodusznym, żeby się Tobie podobać, być tak łaskawym, pełnym łagodności i cierpliwości dla ludzi, których stawiasz wokół mnie, dzięki temu, że będę ich kochał Twoją miłością. Dziękuję Ci, Panie, za to. Panie, daję Ci prawo do mojego serca. Panie, daję Ci prawo do mojego umysłu. Proszę Cię, Panie, żebyś to zmieniał, co wymaga zmiany. Jeżeli jeszcze nie umiem stanąć jak dziecko przed Tobą, to proszę dzisiaj odmień mnie. Odmień mnie, Panie. Nie chcę być zgubiony z powodu swojej zatwardziałości, ale chcę przyjąć w sposób prosty, szczerym i prostym sercem, co Ty z taką miłością mi dajesz. Panie, uwielbiam Cię. Panie, oddaję Ci chwałę. Panie, modlę się teraz o każdego, kto jeszcze przeżywa to obciążenie w swoim sercu i w swoim sumieniu, kto nosi to brzemię. Panie, proszę Cię, żebyś przemówił do niego. Panie, proszę Cię, żebyś objawił się. Panie, proszę Cię, żebyś go przyprowadził do siebie, żebyś mógł go uzdrowić Twoją miłością. Uzdrów Twoją miłością, Panie. Uzdrów Twoją miłością. I niech wszystkie grzechy będą wybaczone. Niech sumienia będą czyste. bo Ty powiedziałeś, bądźcie świętymi, a to znaczy, że możemy być świętymi. I wiem, że to Twoja łaska, że to Twoja praca, że to Twoja miłość tak działa w naszym życiu i chcę to przeżywać. I dziękuję Ci za to, Panie, i uwielbiam Cię za wszystko. Halleluja. Godzin chwały i uwielbienia, cudowny Pan. Amen.